Razem łatwiej.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj zapraszam Państwa na Gdańskie Stogi, a dokładniej na ulicę Ugory. W latach 70. były tam mieszkania. Później wiele, wiele lat znajdował się tam komisariat. A od 4 lat to siedziba Holistycznego Centrum Wsparcia po stracie Emocja. Jednak jeśli Państwo tam dawno nie byli, widok może zaskoczyć, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Ale nie o budynku będziemy mówić, tylko o niezwykłym miejscu, które jest w środku i dba o wnętrza tych, którzy doznali straty. Po Holistycznym Centrum po stracie Emocja oprowadziła mnie jego dyrektor Elwira Ligman.
Wchodzę tutaj i z takiej ciszy wchodzę w taką kojącą muzykę. Muzyka od razu na wejściu.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby, które przychodzą do naszego centrum, którego nazwa brzmi Emocja, przychodzą bardzo z ciężkimi doświadczeniami, niełatwymi emocjami. Jak najbardziej od samego wejścia właśnie chcemy to złagodzić, o ile to tylko możliwe. To są takie małe, wielkie rzeczy, jak właśnie świeże kwiaty, jak delikatna muzyka, jak fotografie, które koją oczy, które wpływają na ukojenie naszych nerwów. Więc to wszystko staramy się tworzyć, być czułym na te małe rzeczy, które tworzą całość, czyli atmosferę miejsca.
Miejsce, które jest niezwykłe, bo powstało z niczego, z komisariatu, gdzie też może w jakimś stopniu pomagano ludziom, ale całkiem co innego to było.
No to chyba muszę powiedzieć. Ostatnio przyszedł tutaj pan, który pracował w branży policyjnej, w więziennictwie i opowiedział nam historię, że wiele, wiele lat temu ten komisariat tutaj słynął z niemocy. I wszedł do tego miejsca i zobaczył na ścianie wielki napis Emocja z drukowaną mocą w środku. Wryło go i mówi, wiedziałyście o tym, że to miejsce było nazywane niemocnym, bez mocy? Mówimy, nie. Nie wiem, to tak jakoś intuicyjnie nazwałyśmy to miejsce emocją. Właśnie dlatego, że przytulamy, otulamy, przyjmujemy tutaj osoby w tym trudnym momencie życia, w którym zapominamy, że mamy tę moc w środku. Nie widzimy światła. A my jesteśmy po to, żeby przypomnieć o tym, żeby może podzielić się tą naszą mocą na początku tej trudnej wędrówki, żeby dojść do momentu, w którym ta osoba przypomni sobie, poczuje na nowo sprawczość, moc, siłę.
Co to jest za miejsce? Kto tu może przyjść? Komu pomagacie?
10-letnie doświadczenie towarzyszenia rodzinom przy łóżku umierającego dziecka sprawiło, że wyspecjalizowaliśmy się, to jest złe słowo, ale użyję go, w towarzyszeniu właśnie drugiej osobie wtedy, kiedy jest bardzo źle, wtedy, kiedy po ludzku jest niemożliwe udźwignąć, bo przecież śmierć dziecka po ludzku nie da się wyobrazić. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, że przejdziemy przez tę lekcję życia, jaką jest śmierć dziecka. I to doświadczenie sprawiło, że z różnych stron Polski osoby się do nas odzywały po różnych dramatycznych historiach w ich życiu. Czy pomożemy? Po wypadkach, po śmierciach samobójczych, bo usłyszeli, że tam są ludzie, którzy potrafią trwać przy drugim człowieku wtedy, kiedy jest tak bardzo źle, w tej ciemności. Każdy się boi ciemności, a my jakoś potrafiliśmy stworzyć zespół, który był, trwał, miał tę moc właśnie. I zaczęła kiełkować w naszej głowie myśl, a może stworzyć takie miejsce, klinikę złamanych serc, gdzie już każda osoba z Polski będzie mogła się do nas odezwać w żałobie, rozpoczynająca ten trudny szlak, nie znająca tej drogi, zgłosi się do nas, do ludzi, którzy znają ten szczyt, wiedzą, jak trzeba wyposażyć się w tę trudną podróż. Damy tej osobie towarzysza, bo bardzo ważne jest, żeby mieć towarzysza w podróży w nieznane. Takiego towarzysza, który zna szlak. Weźmie nas za rękę, pomoże wstać, usiądzie na kamieniu wtedy, kiedy my nie mamy sił, ale razem z nami będzie. Poda rękę, kiedy trzeba pomóc wstać. I ja tak widzę to nasze towarzyszenie. Organizujemy grupy wsparcia, organizujemy spotkania indywidualne ze specjalistami, z osobami duchownymi, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Jak najbardziej to możliwe, jesteśmy przy człowieku właśnie wtedy, kiedy on jest w tej ciemności, ponieważ stracił kogoś bliskiego, kogoś, kogo kocha i musi nauczyć się żyć bez tej osoby i musi nauczyć się mieć na nowo relację z tą osobą, bo mówimy w tym miejscu, że śmierć nie kończy relacji, ale ją zmienia. I właśnie w tej zmianie jesteśmy my razem obok.
Wchodzimy, pierwsze co nas wita, serce, anioł. No, o kwiatach już była mowa.
Serce z bursztynu, to warto powiedzieć. Oszlifowała nam to serce Dorota Cenecka, która, gdy się tylko dowiedziała, że budujemy takie centrum na Gdańskich Stogach, to mówi, przecież tam jest tak duże wydobycie bursztynu, musicie mieć bursztyn w centrum. I wtedy pomyślałam, że pięknie byłoby, gdyby emocja już na etapie budowy zatętniła bursztynowym sercem. I bardzo szybko włożyliśmy właśnie tak symbolicznie na środku budynku to serce bursztynowe, żółte, słoneczne, żeby właśnie pokazywało, że pomimo, że czujemy ten ból, te ciemne emocje, te zimne, to jest nadzieja, że kiedyś zobaczymy tą żółć, to słoneczko, tak samo jak w logotypie emocji. Na samej górze piórka jest właśnie to światło, do którego idziemy z ciemności. Bo jest taka ciemność, w której nie możemy sobie wyobrazić światła, ale ciemność ma tę specyfikę, że jeżeli w ciemność wpuścimy chociaż wiązkę światła, ciemność przestaje być ciemnością. I tak widzę misję tego miejsca, że ludzie w tej ciemności przychodzą tutaj, a naszym zadaniem jest wpuścić tę wiązkę światła, nadziei, miłości, otulenia i ta ciemność przestaje już aż tak straszyć.
Robimy kilka kroków i widzimy recepcję.
Tak, nasza Asia wita. I nazywam to frontmenką, ale to jest bardzo trudna rola. On właśnie dzwoni telefon, pewnie jakiś pacjent podopieczny się zgłasza pod naszą opiekę. To jest bardzo trudna rola. Ta osoba musi mieć takie kompetencje otulające, przyjmujące drugiego człowieka. Więc ten telefon bardzo często łączy się z bardzo ciężką historią po drugiej stronie. Czasami bywa tak, że jest kilka minut milczenia, bo jest tak trudny komunikat do przekazania, że ta osoba nie jest w stanie go wypowiedzieć, ale my to wiemy. Więc czekamy, więc jesteśmy, dajemy znak, że jesteśmy, że jeżeli pan, pani będzie gotowa coś do nas powiedzieć, to ja jestem, słucham. Przy Asi stoi anioł, jak pani redaktor wspomniała. Anioł jest wyrzeźbiony przez artystę z odwzorowaną buźką dziewczynki prawdziwej, patronki tego miejsca, naszej osobistej anielicy, Martyny. Martynka zginęła w Gdańsku na pasach, kiedy szła na dodatkowy angielski. Więc jesteśmy w bliskiej relacji z tatą, wspieraliśmy też tatę podczas podróży przez żałobę i kiedy otwieraliśmy to miejsce właśnie, tata zapytał, czy Martyna może tu stanąć, być symbolem tych wszystkich dzieci, które za szybko odeszły, ale być też naszą taką opiekunką, częścią zespołu. Zawsze mówimy, że widzimy się przy Martynie, może zdjęcie z Martyną, płaszcze proszę odwiesić za Martyną, więc Martyna tu jest właśnie, bardzo żywa, bardzo obecna.
Przejdziemy koło Martyny.
Aha.
Martyna patrzy wzdłuż korytarza, a tam bardzo dużo zdjęć.
Tak, to są nasze dzieci. Te, które odeszły, których już z nami nie ma, ale są też aktualni podopieczni. To oni tworzą to miejsce. To miejsce jest utkane z historii. To te dzieci pokazywały nam, jak żyć, jak chorować, jak zmierzyć się ze śmiercią. To są takie codzienne lekcje życia. To dzieci właśnie w tym kluczowym momencie chorowania, umierania pokazują nam, co tak naprawdę w życiu jest ważne i jak dużo chwil, dni, lat przelatuje nam przez palce bezpowrotnie, a one uczą nas cieszenia się z każdej chwili. Tego właśnie, że dziś jest odpowiedni dzień, żeby wypić aromatyczną herbatę, nie zostawiać ją na święta. Może dziś jest cudowny moment, żeby powiedzieć kocham, przepraszam, dziękuję. Może to dzisiaj zapalę tę świeczkę, którą odłożyłam sobie na specjalną okazję, bo dziś jest specjalna okazja. I te dzieci nas właśnie tego uczą. Uczą nas życia. To w ogóle jest fenomen pracy ze śmiercią, że śmierć jest tak naprawdę nauczycielką życia. Dlatego nie chcemy o niej rozmawiać, dlatego spychamy ją na bok, bo śmierć bardzo głośno pyta nas, jak żyjesz. Czy żyjesz tak, że dziś mógłby być twój ostatni dzień życia?
Tutaj są pokoje dla personelu?
Tak, dół emocji to jest takie zaplecze bardziej hospicyjne, czyli mamy pokój odpraw medycznych. Tutaj rano ekipa się zbiera i rozjeżdża się po pacjentach. Pacjentów mamy domowych, dzieciaczki w promieniu 150 km stąd. Tu są też magazyny, tu są pokoje na sprzęt medyczny, na odpady medyczne. Tak, to jest takie bardziej zaplecze hospicjum naszego domowego dla dzieci i hospicjum perinatalnego. A góra z kolei, na którą zaraz panią redaktor zaproszę, to jest właśnie zaplecze emocyjne, czyli tam są pokoje rozmów, zwierzeń, przestrzenie takie właśnie dla osób w żałobie.
Idziemy?
Idziemy.
Ale tu ładnie, przytulnie.
Tak, staramy się właśnie, żeby było przytulnie. Nawet, jak widzimy, są tutaj takie koszyczki, które są opisane. Jeden jest coś do otulenia, drugi mówi nam coś do odstresowania, trzeci coś do notowania. Może wezmę ten do odstresowania. Jako, że prowadzimy tu ciężkie rozmowy, wiemy, że bardzo ważny jest właśnie chociażby taki aspekt otulenia kocykiem. Czasami jak jesteśmy w stresie, to aż się całe ciało trzęsie, więc jeżeli terapeuta poda nam kocyk i powie proszę się otulić, to wiemy jakie to jest ważne. Ale mamy też ten koszyczek coś do odstresowania i tu są takie piłeczki odstresowujące, więc można w trakcie tej trudnej rozmowy sobie coś zgniatać. Jest folia bąbelkowa. Bardzo dużo ludzi lubi.
Odstresowuje się.
Tak, prawda? Są jakieś takie gluty dla młodszych może rozmówców, żeby właśnie mieć coś w rękach, co sprawi, że ja ten taki ogromny stres, który jest skumulowany we mnie, wyrzucę.
Skąd pomysł na coś takiego?
Z głowy. Mamy bardzo kreatywny zespół.
To jest bardzo praktyczna rzecz, a tak rzadko spotykana.
No właśnie takie małe, wielkie rzeczy ja to nazywam, nie? Że w tym świecie takiego blichtru, sukcesu, tego, że wszystko musi być takie wielkie, zapominamy o tym, że małe jest ważne. Właśnie ten dotyk, spojrzenie, obecność drugiej osoby, zaopiekowanie go gestem, chusteczką, dotykiem, kocem. To są takie małe rzeczy, które sprawiają, że czuję się bezpiecznie, że chcę tu być, czuję się oczekiwany tutaj. Jak w progu bardzo często właśnie Asię, którą poznaliśmy na dole, słyszę jak mówi, czekaliśmy na panią.
Już inaczej się czujemy, nie?
Wow, ktoś na mnie czekał, nie? I jeszcze w takiej trudnej sytuacji życiowej, że ja nie przychodzę tutaj z dobrymi informacjami, nie przynoszę ciasta, ale przychodzę z moją trudną historią i ktoś na mnie czekał? Wow. Chcę być tak otulana, nie? Myślę o sobie zawsze, że chcę być tak witana. Chcę mieć pewność, że wchodzę do miejsca, gdzie obojętnie jak się czuję, nie muszę udawać, nie muszę zakładać maski uśmiechniętej Elwiry, tylko po prostu przychodzę i ktoś na mnie czekał. To jest takie piękne.
Tutaj jest pokój rozmów?
Prowadzone są rozmowy jeden na jeden albo z rodzicami, którzy spodziewają się chorego dziecka albo właśnie z osobami w żałobie po różnych stratach. I takich pokoi jest kilka w emocji, ponieważ popołudniami tak naprawdę osoby, które właśnie kończą pracę, zaczynają przychodzić tutaj do naszych specjalistów. Mamy już kilkanaścioro osób, specjalistów, towarzyszy w podróży przez żałobę. Mamy też dedykowanych dzieciom, więc może zaproszę do pokoju dzieci, które są w żałobie po stratach różnych i nimi też się opiekujemy tutaj w naszym centrum.
O, piękny, typowy pokój dziecięcy.
Też bardzo nam zależy na tym, żeby było co tworzyć, ponieważ dzieci, które mówią o bardzo trudnych emocjach wewnątrz, bardzo często muszą to przenieść na zewnątrz. Więc w różny sposób to robimy. Czy rysujemy, czy właśnie na przykład mamy tutaj takie lale, no i terapeuta może zapytać, jak myślisz, jak lala się dzisiaj czuje? Bardzo często oczywiście dziecko nie mówi o lali, tylko mówi o sobie, ale łatwiej nam jest jakoś mówić o tej lali i to my dorośli też mamy.
Te foteliki takie specjalne, zamykane, żeby się schować?
Tak. Dziecko bardzo często jest tak przebodźcowane, że próbujemy jakoś je otulić na różne sposoby. To są też te kokony właśnie, że masz prawo się schować, masz prawo nie mówić, masz prawo ze mną nie rozmawiać, masz prawo być w milczeniu, ale jeżeli będziesz gotowa, gotowy, to ja tu jestem. Znowu o tym, nie? Że jestem przy tobie i nie ma takich trudnych emocji, których ja bym z tobą nie dźwignęła.
Dużo dzieci przychodzi, albo jedno z rodziców, albo może dziadkowie z dziećmi. W jakich sytuacjach też przychodzą dzieci tutaj?
Dzieci w żałobie, czyli no na przykład ostatnio znowu doszło do samobójczej śmierci 11-latka w Gdańsku, więc nawet koleżanki, koledzy, rodzeństwo oczywiście, rodzice też. Przychodzą tutaj dzieci po stratach swojego rodzeństwa, przychodzą dzieci po stratach babci, dziadka. Bardzo często rodzice nie wiedzą jak wytłumaczyć, dziecko zadaje trudne pytania, więc nasi specjaliści wiedzą, jak wejść w ten świat, co jest dobre, co jest złe, kiedy zapala nam się lampka, że właśnie proces żałoby może nie jest dobrze przepracowany, może był zakopany pod dywan, może zblokowaliśmy emocje dziecka po śmierci bliskiej osoby i teraz po czasie to dopiero wychodzi, dziwnie się dziecko zachowuje, nie umie panować nad swoimi emocjami. Więc to są często takie zakopane pod dywan emocje związane ze śmiercią bliskiej osoby. Dziecko bardzo wprost zadaje nam pytania, gdzie jest babcia? Nie? Albo to, co się dzieje teraz w piachu, to mamie nie jest zimno? A my tak bardzo się boimy tych pytań, że mówimy, przestań Karolek, weź traktorek, idź się pobaw traktorkiem. Dzieci wracające z pogrzebu bawią się często w pogrzeb. Dla nas dorosłych to jest coś przerażającego. I mówimy wtedy, Marysiu, masz tu lalkę, pobaw się lalką. Ale dziecko w taki sposób odreagowuje i to jest okej. Bardzo często też się zwracają do nas rodzice o taką jedną konsultację. Że nie trzeba cyklu spotkań, ale właśnie nie wiedzą, czy ich dzieci zachowują się naturalnie, czy to jest normalne, ile to potrwa. Że na przykład dziewczynka, nie wiem, od miesiąca non-stop płacze, codziennie płacze. I proszą taką jedną konsultację, żeby skonsultować z naszym specjalistą, czy te zachowania są naturalne, kiedy reagować, kiedy nie reagować, jak jeszcze wesprzeć dziecko właśnie cierpiące. Wydajemy też takie drogowskaźniki w podróży przez żałobę dziecka, przez żałobę dorosłego, po poronieniu. To są też ważne straty, z którymi tutaj ludzie przychodzą, których nie widać, a to też jest żałoba po konkretnym dziecku, po konkretnej historii. Więc te drogowskaźniki wydajemy po to, żeby każdy też miał taki namacalny drogowskaźnik, czy dobrze idę.
Jesteście organizacją pożytku publicznego. Jesteśmy też w czasie rozliczeniowym. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć wasze działania, co musi zrobić?
Wejść na stronę, bo nasza fundacja, która prowadzi te trzy osobne działalności, czyli Hospicjum dla Dzieci, Hospicjum Perinatalne i Centrum Emocja, nazywa się Fundacja Hospicjum Pomoże Dzieciom. Więc pomożedzieciom.pl i tam jest KRS, tam jest wszystko, można też zostać aniołem, wystarczy 8 zł miesięcznie, przelewać na nasze konto i zostaje się takim aniołem stróżem właśnie naszych dzieci, bo jak 8 spada, to zamienia się w nieskończoność, a ja wierzę, że to nie my dajemy dzieciom te 8 zł, ale w zamian dostajemy dużo, dużo więcej, lawinę wdzięczności. I ta lawina wdzięczności, widzę to po osobach, które są zaangażowane nawet w wolontariat przy naszej działalności. Ci ludzie jakoś rozkwitają i widzę tutaj dużą zasługę tych naszych świętych dzieci.
Każdy grosz się przyda. Na co szczególnie są wam potrzebne pieniądze?
Och, na wszystko, na opiekę medyczną, na paliwo, na staw medyczny, na lekarstwa, na wszystko. Na opiekę psychologiczną właśnie, na te grupy wsparcia. Nikt za nic tutaj nie płaci. Nie wyobrażamy sobie, żeby osoby w takim momencie życia, właśnie na granicy życia i śmierci, martwiły się jeszcze o pieniądze. Więc robimy wszystko, żeby te pieniądze uzyskać, czy od osób właśnie prywatnych, te 8 zł chociażby, czy od sponsorów, firm, innych instytucji. No i te 1,5% to bardzo ważne.
Przypomnijmy jeszcze raz adres strony internetowej.
pomożedzieciom.pl, jesteśmy też na Facebooku, Hospicjum Pomoże Dzieciom, Centrum Emocja, więc można nas znaleźć. To zawsze się te trzy nasze nogi działalności się zapętlają ze sobą, także łatwo nas znajdziecie.
Razem łatwiej.